Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu czwartkowym w przystanku Historia. Jak co czwartek o 17.30 widzimy się na nowym temacie. I dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone książce, którą Państwo, mam nadzieję, widzą na swoich ekranach. Chmielów, nasz utracony raj. Witam Państwa bardzo serdecznie zgromadzonych tutaj w przystanku Historia. Witam Państwa przed ekranami i witam szczególnie panią doktor Joannę Żelazko, panią naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Łodzi. Nieprzypadkowy gość, zresztą też nie pierwszy raz, ponieważ pierwsze spotkanie w ramach cyklu Dziecięce Historie odbyło się w lutym tego roku i między innymi właśnie pani Joanna była naszym gościem w temacie dzieci z Isfahanu.
Więc... Tak, to prawda. Przykro mi, że znów widzimy się tylko zdalnie, ale mam nadzieję, że uda się jednak kiedyś dojechać na miejsce do Szczecina.
Dziękuję bardzo chociaż za takie połączenie, ponieważ plan był rzeczywiście taki, żeby pani doktor była z nami osobiście, ale niestety nieprzewidziana zmiana terminu konferencji wymusiła taką formę, a już groziło nam to, że będziemy musieli przełożyć to spotkanie, ale jednak udało się i dziękuję bardzo pani za to, że takie dwa w jednym mamy dzisiaj, ponieważ pani jest w trakcie konferencji, ale też i dzięki nowoczesności może też być z nami tutaj w Szczecinie. Temat w sumie drugi z rzędu, dziecięcy, w którym biorę udział, w którym jestem moderatorem. Nazywam się Sebastian Kaniewski i pracuję tutaj w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej w Szczecinie. Ten temat jest mi bardzo bliski, ponieważ moje drugie wykształcenie jest takie trudne słowo oligofrenopedagogika, stąd też właśnie bardzo interesują mnie właśnie te historie dziecięce, szczególnie w tych takich trudnych okresach dziejowych. Tutaj akurat mamy drugie spotkanie związane z II wojną światową, ale sam temat cyklu Dziecięce Historie jest taki otwarty, że chciałbym jednak też tą tematykę zgłębić i w tym okresie powojennym, no ale w związku z tą taką chronologią zaczęliśmy właśnie od tych tematów drugowojennych. Dzisiejszy temat można powiedzieć, że też będzie związany z tym, który realizowaliśmy w lutym, ponieważ bohaterka naszego spotkania, autorka wspomnień pani Czesława Wierzbińska, również w Isfahanie była i właściwie to, co w lutym opowiadaliśmy i właściwie to spotkanie dotyczyło głównie pobytu w Isfahanie polskich dzieci, to dziś będzie kontynuacja trochę tej podróży dzieci w dalsze rejony świata, chociaż będziemy musieli również wrócić jednak do tego okresu przed Isfahanem, troszkę w Isfahanie, a później pojedziemy dalej, aż do Nowej Zelandii. Ale po kolei. Pierwsze takie pytanie, które wpadło mi do głowy, to skąd w ogóle pomysł na to, aby zabrać się właśnie za wspomnienia Czesi Wierzbińskiej? Ponieważ no, wiele książek czytamy, ale nie do każdej książki piszemy wstępy, opracowujemy, a tutaj pani Joanna właśnie jest autorką wstępu do tej książki i zajęła się również opracowaniem tej książki, której okładkę na początku Państwo, mam nadzieję, widzieli. Także pytanie moje jest takie, dlaczego akurat tymi wspomnieniami pani się zainteresowała i napisała do tej książki też, do tych wspomnień wstęp?
Książka dotarła w moje ręce w 2015, przepraszam, 3 lata temu. W 2015 roku ona została wydana w języku angielskim przez panią Czesię Wierzbińską, no, wtedy już panek Wierzbińską, ponieważ jako pierwszego ze względu na łatwiejszą formę dla ludzi anglojęzycznych używa nazwiska panek. I pani Czesława wydała tę książkę w języku angielskim, ale jej wielkim marzeniem było, aby książka ukazała się również w języku polskim, żeby dotarła w ojczystym kraju do ludzi, którzy no być może nie mają możliwości sięgnięcia po tą lekturę w języku angielskim, no i byłaby ona również u nas w kraju niedostępna. Także miałam okazję zapoznać się z tym oryginałem napisanym przez nią i wrażenie zrobiło na mnie szczególnie to, że książka, mimo że pisana oczywiście już przez osobę dorosłą, językiem również już nie takim dziecięcym, ale oddawało te jej wrażenia i przeżycia, te, które miała wtedy, kiedy ta podróż się odbywała. Starała się unikać takiej perspektywy dopowiadania już tego, czego dowiadujemy się dużo więcej później. Oczywiście takie dopowiedzenia są nieuniknione, ponieważ ta perspektywa się też zmienia, ale jednak starała się skupić na tym, żeby oddawać to, co działo się wtedy, co wtedy czuła, co wtedy wiedziała, jakie były to, co widziała, a więc dzięki temu ta relacja no, oddaje tamtą sytuację w sposób może niedosłowny, bo jednak nieco zmodernizowany, ale bliski temu, jakie te wrażenia były wtedy. No a takie wspomnienia są zawsze najbardziej, myślę, że nie tylko dla historyków, ale także dla czytelników wartościowe, no ponieważ oddają właśnie te wrażenia, to spojrzenie z tamtego okresu. Stąd uznałam, że warto, żeby poza ogólnym poszerzeniem wiedzy na temat losu tych rodzin, które były deportowane i losu dzieci później, żeby również można było poznać właśnie te odczucia autorki.
Właśnie tutaj ciekawy wątek pani poruszyła, bo nie da się ukryć, że najlepsze poznawanie historii jest właśnie na konkretnych przykładach, prawda? I jednak to takie osobiste spotkanie z żywym człowiekiem, w sensie takim przykładem, to na pewno zupełnie i w innej perspektywie można poznać różnego rodzaju wydarzenia historyczne. I tutaj padło takie słowo o podróży. To z pewnością właśnie to jest podróż, kojarzy się z czymś przyjemnym, prawda? A w dalszej naszej rozmowie okaże się, że to no właśnie to nie była podróż w sensie wycieczki, tylko to było traumatyczne przeżycie, o którym jeszcze na pewno wrócimy do tego tematu. Ale zanim jeszcze do tego dojdziemy, to właśnie kim była ta Czesia Wierzbińska i skąd ona pochodziła, bo tutaj w samym tytule nawet jest nazwa miejscowości Chmielów, prawda? I pierwsze co to, nawet gdzieś w tym wstępie zdaje się jest napisane, że jest to miejscowość w województwie stanisławowskim, czyli Kresy II Rzeczpospolitej. Ale może troszkę więcej. Tutaj Państwo w przystanku mają możliwość zobaczenia kilku zdjęć, które znajdują się w tej książce, więc będę tak przesuwał po kolei te zdjęcia, żeby można było, nie wiem, czy pani doktor będzie widziała, na pewno pani je zna, ale tutaj osoby z tak, pewnością nie znają, a będą
mam okazję miały widzieć, możliwość. Tak. Tak, no Chmielów. Tak jak napisałem we wstępie, przybliżając lokalizację, to miejscowość w województwie stanisławowskim, czyli dawne Kresy Wschodnie II Rzeczpospolitej, jej południowe krańce, południowo-wschodnie. Miejscowość położona nad Dniestrem, w zakolu rzeki. Było to w pewnym oddaleniu, najbliższe miasteczko to Dubowce, więc rodzina żyła, to często później pojawia się w tej pierwszej części wspomnień, w takiej sielskiej atmosferze, tak to określa autorka tych wspomnień. I rzeczywiście to cała rodzina mieszkała w majątku wiejskim, gospodarowanym przez rodziców. Widzicie Państwo zdjęcie Zofii i Ignacego Wierzbińskich. Rodzina była dość liczna, choć nie na ówczesne warunki, z dzisiejszej perspektywy może dla nas liczna, ponieważ państwo wierzbińscy mieli 9 dzieci. Czesia była 6 dzieckiem z kolei. W tak licznym gronie dzieci, no one żyły w tym, głównie w tym swoim towarzystwie, oczywiście dzieci chodziły do szkoły, te, które już były w wieku takim szkolnym. Natomiast cały wolny czas spędzały w tym majątku rodzinnym i z tej początkowej części wspomnień oczywiście to, co ona opisuje, wiąże się z tym miejscem, a więc zabawy, jakie te dzieci prowadziły. Ona pisze tam, że ta ziemia i to całe otoczenie były ich najlepszym placem zabaw. I wspomina obchodzenie świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, tradycje, jakie były. A więc to wszystko no, jako w jej pamięci, jako tej kilkulatki, bardzo mocno się odcisnęło i to chyba zresztą nic dziwnego, bo te przeżycia jej się utrwaliły jako taki synonim czegoś bardzo pozytywnego, ciepła rodzinnego, bliskości, dostatku, w którym rodzina żyła, ponieważ widzieliśmy tam wcześniej zdjęcie pana Antoniego, który, Antoniego, czyli brata i ojca Ignacego, oni we dwóch pracowali przed wojną przez pewien czas w Stanach Zjednoczonych i stamtąd przywieźli jakiś tam zasób środków, który pozwolił właśnie ojcu na kupienie tego majątku, no i oczywiście gospodarowanie tam, że byli no dość zamożną rodziną, świadczy chociażby to, że w takim, jak wspomina Czesia, w okresie intensywnych prac polowych jej ojciec zatrudniał 80 robotników. A więc no wydaje mi się, że to rzeczywiście świadczy o tym, że gospodarstwo prosperowało bardzo dobrze. Tu widzimy jedyne takie zdjęcie, które z września 1939 roku całej rodziny ocalało. No i ono jest szczególną pamiątką dla pani Czesławy ze względu właśnie na to, że ono zostało jako jedyne. Myślę, że wiele w tej książce jest takich fragmentów, gdzie w tej pierwszej części, gdzie ona właśnie opisuje to ich szczęśliwe życie, po prostu szczęśliwe dla niej.
Nie jest to dziwne, chyba że rzeczywiście ten okres mógł wpłynąć na to, że właśnie ten Chmielów jest określany mianem
książki,
raj.
Tak, że to jest dla niej ten utracony raj, ten, który nie tylko w sensie rodziny, którą utraciła, ale również tego miejsca, które się wiąże, no i kresów jako takich, tak, utraconych też przez Polskę, ale przede wszystkim jej rodzinnego miejsca.
Właśnie, wspomniała tutaj pani o tym jednym, jedynym zdjęciu rodzinnym, które się zachowało i właśnie to jest ta data, która można powiedzieć była przełomem chyba w postrzeganiu całego życia dla Czesi wówczas jeszcze. Czesi, nie mówię Czesławy, tylko Czesi, bo była...
Ona sama też zresztą tak często takiego zdrobnienia używa.
Nawet chyba w tych późniejszych zdjęciach, fotografiach jest podpisana właśnie chyba jako Czesia, prawda, w książce przez cały ten czas właśnie, który obejmuje no, kilkadziesiąt lat chyba, prawda, jeśli chodzi o te wspomnienia.
Tak, myślę, że to jest naleciałość z języka angielskiego chyba nieco to że używa tego skrótu, po prostu traktując to jako krótszą formę imienia. Mhm.
Tak, i teraz właśnie moje drugie pytanie, czy kolejne pytanie, bo te piękne wspomnienia były z tego czasu dzieciństwa związane z miejscowością Chmielów. Czy data 1 września, czy później 17 września w jakiś sposób wpłynęły na to postrzeganie Chmielowa, czy życia, czy właśnie funkcjonowania w rodzinie, w społeczeństwie? Jak to się później tak przełożyło na postrzeganie Czesi tych sytuacji?
Musimy pamiętać o tym, o czym mówiłam na początku, że ona tutaj pisze o tej perspektywie dziecka, dlatego też nie ma tu informacji, które posiadali jej rodzice, tylko te, które posiadała ona. I Może tutaj jedno zdanie ze wspomnień, które chyba świetnie będzie oddawało to, o czym mówimy. Czesia napisała coś takiego. Nasze życie było tak idylliczne, że nie zauważyliśmy burzy, która nadciągała coraz bliżej i bliżej nas. Nie mieliśmy pojęcia o podpisanych układach, które w sposób nieodwracalny miały zmienić nasze losy osobiste i dzieje narodu. Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że nie mieli świadomości, przypuszczam, że rodzice ją mieli, ponieważ ojciec interesował się wydarzeniami politycznymi. Natomiast ona jako dziecko wspomina, że tej świadomości nie miała, a rodzice starali się też nie przekazywać, no, nie informować o tym, żeby nie burzyć tego spokoju. Natomiast nie sposób było uniknąć tego, co się działo dookoła. I takimi pierwszymi wspomnieniami z okresu września 1939 roku są przelatujące samoloty, które niemieckie, które leciały bombardować okolice. Pobliski most miały zbombardować. Tam ona wspomina, że ten nalot, a także to, że Polacy, którzy uciekali przed natarciem niemieckim wraz z przesuwającym się frontem, uciekali oczywiście w kierunku Kresów Wschodnich i do nich również dotarli tacy uciekinierzy. I właśnie to zdjęcie, jedyne zachowane, które pozostało w zbiorach rodzinnych, wykonał 15-latek, który uciekał z tą swoją rodziną, któremu oni udzielili gościnę. Ta rodzina schroniła się u państwa Wierzbińskich, byli u nich przez kilka dni i właśnie ten młody człowiek zrobił tą fotografię. Ale to tylko tyle, ona wspomina z tego okresu samego września 1939 roku. Niewiele pisze do momentu deportacji o tym, jak wyglądała sytuacja pod okupacją sowiecką. Być może wynika to z tego, że właśnie ze względu na oddalenie tego majątku od nawet tego pobliskiego miasteczka, w takim codziennym życiu być może nie miało to dla dzieci aż takiego przełożenia na to, co się wokół nich działo. Dla dorosłych z pewnością w tym czasie władze sowieckie już robiły listy tych, którzy mieli zostać aresztowani, wywiezieni. No ale dla dzieci oczywiście te informacje były niedostępne i świadomości tego nie było. Stąd Czesia w tych swoich wspomnieniach o tym nie pisze. Wspomina ostatnie Boże Narodzenie, bardzo szczęśliwe w 1939 roku, kiedy jeszcze bardzo rodzinnie je obchodzili, a następnym etapem, już takim właśnie powiedzielibyśmy mocnym akcentem w tych wspomnieniach, jest już 10 lutego 1940 roku.
Właśnie, chciałem do tego nawiązać, ponieważ tak jak pani wspomniała, dopóki nie dotknęło to jej osobiście, dopóki nie wszystkie informacje do niej docierały, były zachowywane, można powiedzieć, no wiadomo, że dorośli zawsze chcą te dzieci trzymać jak najbardziej pod kloszem, prawda? I pomimo całej tej sytuacji, która z pewnością dorosłych rodziców, rodzinę przerażała, no to dzieciom chciano oszczędzić tych informacji. Ale niestety nadszedł właśnie 10 lutego 1940 roku i tutaj już chyba bezpośrednio dotknęło Czesię to zło, które jest związane z wojną.
Tak, oczywiście w tej pierwszej, a więc najbardziej zaskakującej dla wszystkich deportacji i też odbywającej się w najtrudniejszych, bo zimowych warunkach. Oczywiście wszystkie one później, podróż i warunki pobytu były tak samo tragiczne, natomiast musimy pamiętać, że jednak mimo jakichś pogłosek, że coś jest przygotowywane, no ta pierwsza deportacja była największym zaskoczeniem. Później ludzie już obawiali się, że to się może powtórzyć, więc sytuacja była nieco inna, choć równie trudna, ale jednak nieco inna. Natomiast tego 10 lutego, jak wspominała Czesia, wczesnym rankiem do ich domu przyszło NKWD. Nakazano im natychmiastowe spakowanie się. Dzieci nie wiedziały, co się dzieje, dlaczego ta sytuacja ma miejsce. Wiadomo, że one reagowały, to były dzieci najmłodsze, miało 2 lata z tych 9, a więc wyobraźmy sobie tą sytuację, bardzo trudną też dla rodziców, ponieważ we wspomnieniach Czesia zapisała, że jej ojciec pilnowany przez NKWD no nie mógł pomagać w tym pakowaniu, ponieważ leżał pilnowany przez funkcjonariusza z bronią na podłodze i tylko mama pakowała plus starsze siostry. Oczywiście tak jak przewija się to w licznych wspomnieniach, funkcjonariusze mówili, że nie muszą niczego zabierać, że wszystko na miejscu dostaną. No tym podobne stwierdzenia, które znamy ze wszystkich wspomnień dotyczących deportacji. Na szczęście pani Zofia, nie wierząc w tą sytuację, a także mając już jakieś tam doświadczenie wcześniej jako młoda osoba, jeszcze sprzed 18 roku, że życie w Rosji nie będzie rajem dla nich na pewno, przekonanie, starała się zapakować jak najwięcej i chyba takim jednym z najważniejszych szczegółów, które Czesia pamiętała z tego, było to, że funkcjonariusze NKWD bardzo dopytywali o jej najstarszego brata Mietka, którego nie było w domu. Mietek wyjechał do szkoły w pobliskiej miejscowości i po prostu, ponieważ pojechał jeszcze wcześniej niż oni przyszli, wyszedł z domu, nie było go na miejscu. Dla funkcjonariuszy kluczową sprawą było, dlaczego brakuje domownika. Musieli im się odliczyć wszyscy, więc ciągle dopytywali, gdzie on jest, jak można go ściągnąć z powrotem. Chcieli po prostu, żeby zabrać wszystkich. Natomiast no, rodzice oczywiście upatrywali w tym szansę, żeby Mietek się uratował i dokładali starań, no, żeby tej informacji jakiejś szczegółowej nie udzielić. On zresztą był już w drodze, nie miał jak wrócić, więc pomyśleli, że będzie to okazja no, ku temu, żeby uratować go przed tym zesłaniem.
No i rzeczywiście w dalszej części tych wspomnień dochodzi tak, gdzieś tam nie później. Wyjechał. Tak, właśnie. Ale do tego pewnie jeszcze dojdziemy. Teraz na ekranach tutaj jest widoczna mapa, ponieważ właśnie, tak jak pani wspomniała, 10 lutego 1940 roku podczas tej deportacji rodzina właściwie cała, oprócz brata, tak, została wywieziona z miejscowości, z tego chmielowskiego raju i właściwie można powiedzieć, że zaczęło się piekło. Jak właśnie, jakie były dalsze losy po tym 10 czy od 10 lutego? Dokąd byli deportowani, dokąd byli wywożeni?
Państwo, widzę, macie przed sobą mapę, która znajduje się w książce. I tak jak widzimy, koncentracja była w Jezupolu. Tam na stacji, tam była stacja kolejowa, gdzie wszystkich zwożonych, planowanych do tej deportacji wsadzano do pociągów. No, jakie były dalsza podróż, nie trudno sobie wyobrazić. Towarowe wagony z otworem wyciętym w podłodze, który miał służyć za sanitariat, ciasnota, zimno, pożywienie tylko to, które dorośli zabrali ze sobą w drogę. Ludzie chorujący w przedziałach, znaczy w przedziałach, w wagonach, bo przedziałów nie było, w wagonach. Małe dzieci, starsze osoby, chore, brak miejsca do tego, żeby się położyć, bardzo niewiele tego miejsca. No, podróż, jaka przewija się we wszystkich informacjach, które Sybiracy składają w swoich relacjach. Podróż niezwykle trudna i przede wszystkim oprócz takiego fizycznie wymęczenia tych ludzi, stanowiąca również straszne doznania psychiczne, ponieważ ludzie jechali w nieznane, nie wiedzieli, co się z nimi stanie, nie mogli o sobie decydować. Nie wiedzieli, co się będzie dalej działo i czy mają szansę na przeżycie, a przecież z nimi, no właśnie, było dużo dzieci, a więc no ta obawa też o tych najmłodszych była tu w pełni uzasadniona. Tymi pociągami dotarli do miejscowości Bredy. Tam zakończyła się ich podróż pociągiem, ale okazało się, właśnie tutaj mamy na mapie, okazało się, że tam byli bardzo krótko, ponieważ na noc zamknięto ich w takim drewnianym budynku, który w nocy zaczął się palić. Pilnujący ich funkcjonariusze uznali, że to oni podłożyli w jakiś sposób ten ogień. Być może gdzieś od jakiegoś palącego się ognia rzeczywiście to się zatruszyło. Tutaj Czesia nie umiała wskazać, co było przyczyną tego pożaru. Natomiast było z tego powodu dużo zamieszania, szybkie wychodzenie. Oni się obawiali, że ci funkcjonariusze będą do nich strzelać, kiedy oni będą próbowali uciekać z tego płonącego budynku. Na szczęście do tego nie doszło. I z tej miejscowości po tym pożarze z tych Bredów szybko przewieziono ich dalej. Trafili do miejscowości Jetygara i tam miało być ich miejsce docelowe, gdzie mieli mieszkać, pracować. Ojciec Czesi, czyli pan Ignacy, początkowo pracował w kopalni. I mama zachorowała już w trakcie drogi i ta choroba później się pogłębiała, w związku z czym nie mogła pracować. To też oczywiście wpływało na racje żywnościowe, które mieli. Tam w Jetygarze najpierw zmarła właśnie jej mama, pani Zofia, a później jeden z braci Władek. Ojciec, który musiał się opiekować już pozostałą siódemką dzieci, przepraszam, ósemką jeszcze wtedy, ósemką, starał się zmienić pracę, ponieważ wiedział, że pracując w kopalni, po pierwsze byłoby mu trudniej, po drugie była to praca tak wyczerpująca, że istniała obawa, że po prostu nie przeżyje tego. Udało mu się zamienić tą pracę na pracę w kotłowni. Tam był szpital niedaleko i udało mu się zamienić tą pracę, co no, też ułatwiło mu nieco opiekę nad tymi dziećmi, ale też i no, przede wszystkim była to dla niego praca lżejsza, a poza tym miał dostęp do różnych rzeczy, które można było wymienić, ukraść po prostu. Bo no niestety to tak wyglądało, że aby przeżyć, on zabierał stamtąd jakieś drewno na opał. No pamiętajmy, tam były temperatury kilkudziesięciu stopni minusowe, więc to kwestia opału była sprawą strategiczną. Czesia zresztą wspomina, że mrozy w nocy dochodziły nawet do minus 60 stopni. Niewyobrażalne wydaje mi się dla nas, no, mieszkających w zupełnie innym klimacie. I wtedy jeszcze, kiedy mieszkali w Jetygarze, dodatkowo po śmierci już mamy i brata, rodzina jeszcze zachorowała na tyfus, co dodatkowo oczywiście pogorszyło ich stan zdrowia. W tym czasie zresztą Czesia trafiła ze względu na ten tyfus wraz z siostrą do szpitala. Na szczęście wtedy wszystko dobrze się skończyło i pobycie w tym szpitalu, bo nie wiem, czy można to nazwać też takim leczeniem, no ale w jaki sposób im tej pomocy udzielono, wyszły zdrowe, wróciły do ojca.
Od razu może przejdziemy, bo tutaj ta droga jest dość długa na mapie, więc nie będziemy już się zatrzymywać na tym okresie. Jak doszło do tego, że znalazły się w końcu w Isfahanie, o którym wspomniałem już kilka minut temu i o czym rozmawialiśmy również w lutym, ponieważ tak jak wspomniałem właśnie, Czesia również przeszła przez ten Isfahan, zanim pojechała dalej.
Tak, może tak właśnie pokrótce. Po układzie Sikorski-Majski i amnestii, no tak zwanej amnestii, ale tak ją określano, z sierpnia 1941 roku, kiedy Polacy mogli już próbować dostać się do tworzącego się polskiego wojska, chciał również jechać tam ojciec Czesi wraz z dziećmi, bo oczywiście zabierał je ze sobą. Niestety sprawa nie była taka prosta. Każdy musiał się tam dostać na własną rękę z takimi zapasami, jakie posiadał, a one nie były wielkie. Rodzina pojechała na południe, ale okazało się, że kiedy dotarli w pobliże granicy z Iranem, zostali stamtąd zawróceni. Takim smutnym elementem tej podróży było to, że właśnie w pobliżu tej granicy z Iranem zmarła najmłodsze z dzieci, zmarło wówczas 4-letnia Frania, najmłodsza siostra Czesi. I oni musieli z powrotem wrócić na północ, znaczy w kierunku północnym. Dotarli w Kazachstanie do takiego kołchozu w Szykmencie, a później w Szarpachanie przenosili się. Oczywiście w tych kołchozach przebywali, pracowali. Warunki były na tyle wycieńczające, że w tym czasie najpierw zmarło dwóch braci Zdzisiek i Bolek, a później bardzo krótko po nich zmarł ojciec. Właściwie z całej rodziny 11-osobowej pozostały trzy dziewczyny, czyli Czesia i jej dwie siostry, Biesia i Wandzia. Najstarsza z nich, czyli Biesia, miała 13 lat, no i to ona musiała przejąć opiekę nad pozostałym rodzeństwem. Oczywiście niemożliwe było, żeby dziewczynki były same, no, nie dałyby rady zadbać o siebie, utrzymać się, potrzebowały jakiejś pomocy. W niedalekim kołchozie mieszkał wspomniany na samym początku wuj Antoni z żoną, oczywiście również deportowani do Kazachstanu. I to oni, wujostwo, wzięli pod opiekę dziewczynki, to znaczy wzięli je do siebie. Ale kiedy okazało się, że rząd polski w Londynie będzie otaczał opieką rodziny tych osób, które dostają się do wojska, no oni pomyśleli, że może w jakiś sposób zainteresują też losem tych dziewczynek, że one są sierotami, władze polskie. Ze wspomnień Czesi wynika, że wuj Antoni napisał list. Ona stwierdziła, że do władz polskich w Londynie. Trudno powiedzieć, być może do jakiejś placówki polskiej już mieszczącej się w ZSRS. Natomiast faktem jest, że do tego kołchozu, gdzie oni mieszkali, przybył wysłannik rządu polskiego, który stwierdził, że skoro one są sierotami, to zabierają ich do domu dziecka, w którym będą opiekowali się nimi. Podróż tam nie była łatwa, bo dziewczęta najpierw przeszły 40 kilometrów pieszo, po czym odbyły podróż jeszcze pociągiem i w ten sposób dotarły do Taszkentu. I to była ich dalsza część podróży. Stamtąd znów to trwało też przez kilka miesięcy. Najpierw przeniesione zostały do Aszchabadu, to miejscowość przy granicy z Iranem. I tam już przebywały no, w takim domu dziecka pod opieką władz polskich. Oczywiście warunki nie były tam jeszcze idealne, jeżeli o takich można mówić w domu dziecka, ale no, dzieci już odczuły zmianę sytuacji pod względem opieki nad nimi, że byli dorośli, którzy się nimi zajmowali, że miały gdzie spać, miały co jeść, a więc no, ta opieka była. I jak wspomina Czesia, był taki moment, że obawiano się, kiedy padła informacja, że będą wywożeni do Iranu, że obawiano się tego, że zawrócą ich, że nie pozwolą im wyjechać ze Związku Sowieckiego. I w ich przypadku one odbyły bardzo szybką podróż, najpierw do Meszhedu, a później do Teheranu samochodami. Oczywiście większość tych osób ewakuowanych ze Związku Sowieckiego odbywała podróż przez Morze Kaspijskie statkami, ale w ich przypadku akurat oni jechali ciężarówkami przez góry. Wspomina też tą podróż jako taką niebezpieczną ze względu na to, że kręte drogi, że góry i właśnie ten pośpiech i obawa, żeby nie zamknięto granicy z Iranem.
No właśnie.
A oczywiście z Teheranu już dalsza droga wiodła do Isfahanu.
Do Isfahanu i tutaj właśnie mamy zdjęcie, o ile dobrze widzę, z Isfahanu. Tutaj mamy jeszcze w wystroju przystanku Historia plakaty dotyczące właśnie pobytu dzieci w Isfahanie. Rozmawialiśmy o tym pobycie w Isfahanie. Mówiliśmy o tym, że dzieci były tam otoczone opieką i medyczną, i socjalną. Odbywały się również i lekcje języka polskiego, między innymi z nauczycielami polskimi, więc tam rzeczywiście dzieci mogły już w jakiś sposób odetchnąć po tych trudach, które były w Związku Sowieckim.
Tak, życie na ziemi irańskiej wyglądało już zupełnie inaczej, ponieważ po pierwsze no, dzieci były już pod opieką władz polskich w pełni, po drugie no, wydostały się przede wszystkim ze Związku Sowieckiego, a więc otoczone nie tylko opieką taką ze strony polskiej, ale również odczuwające tą przyjazną taką atmosferę i relacje z tymi ludźmi miejscowymi, którzy bardzo przyjaźnie się do nich odnosili, a więc no to na pewno sprawiało, że to samopoczucie też było inne i to tak w moim przekonaniu to odczucie, że wyrwali się no, z tamtego dla nich piekła.
Właśnie, w lutym, gdy rozmawialiśmy, to rzeczywiście do dziś w Iranie to wspomnienie Polaków, którzy wówczas mieszkali, istnieje i też nieprzypadkowo ta wystawa, która tutaj jest w przystanku, właśnie powstała właśnie w Iranie i w Isfahanie była prezentowana. Wzięli w niej udział graficy z różnych stron świata, również i z Polski, ale też i najwięksi, najbardziej znani graficy właśnie też z Iranu. I co dalej? Jaka była dalsza droga właśnie po Isfahanie? Ponieważ nie będziemy się tutaj zbytnio zatrzymywać, dlatego że tak. Ostatnio rozmawialiśmy całe spotkanie na temat pobytu w Isfahanie, a jednak naszym celem jest to, żeby poznać te kolejne drogi, kolejne etapy, nie tylko Czesi, która jest takim przedstawicielem, można powiedzieć, dzieci polskich, ale właśnie w jakich kierunkach te dzieci się rozjechały z tego Isfahanu. Ponieważ tutaj ta droga z Isfahanu też jest bardzo ciekawa w przypadku Czesi, a szczególnie ta dalsza, może nie bezpośrednio z samego Isfahanu.
Oczywiście. Tak, pokrótce tylko powiem, że tak jak ostatnio rozmawialiśmy, dzieci nie mogły zostać w Iranie ze względów oczywiście związanych z toczącą się wojną. Stąd, żeby były bezpieczniejsze, władze polskie postanowiły przewieźć je do różnych miejsc. To zależało od tego, kto chciał zaoferować pomoc. No, niestety wiązało się to z tym, że te dzieci trzeba było na miejscu utrzymywać, prawda? Rząd polski nie był w stanie pokryć całości części kosztów. Część tych kosztów przechodziła na kraje, które się tego podjęły. I oprócz tak egzotycznych dla nas kierunków jak Afryka czy Ameryka Południowa, myślę, że równie nietypowym okazała się Nowa Zelandia. Podróż dzieci odbyły statkiem amerykańskim, generał George Randall. Był to okręt, którym amerykańscy żołnierze, ale również nowozelandcy podróżowali, wracając z frontu do swoich krajów. Podróż była niebezpieczna, ponieważ ze względu na trwającą wojnę oczywiście groziło im niebezpieczeństwo ostrzału i taka sytuacja zdarzyła się również w czasie tej podróży. Szczęśliwie oprócz zaskoczenia, strachu, no prawdziwego niebezpieczeństwa, które wtedy zaistniało, skończyło się to szczęśliwie i nikomu nic się nie stało. Dzieci dopłynęły do Nowej Zelandii. Podróż trwała od 27 września do właściwie ostatniego dnia października, ale na ląd zeszły dopiero 1 listopada, ponieważ przypłynęły okręt zacumował już tak późno, wszedł do portu, że nie można było zejść na ląd, należało poczekać do następnego dnia, więc taka dosyć znamienna data. I w tych wspomnieniach przewija się to ciepłe powitanie, oczywiście duże zaangażowanie Nowozelandczyków w to, aby dzieciom było jak najlepiej w ich kraju. Trzeba było je gdzieś umieścić i tym miejscem docelowym stał się obóz, choć to dla nas tak może brzmi, może mieć złe konotacje, ale nie było w tym nic złego, po prostu chodziło o wydzielone miejsce, bynajmniej nie przypominające takiego obozu w negatywnym znaczeniu, w miejscowości Pahiatua. Dzieci pojechały tam najpierw pociągiem, później część drogi odbyły ciężarówkami. Widzieliśmy tutaj zdjęcie między innymi z tego. Wspominają, we wspomnieniach wyraźnie widać, że to pozytywne nastawienie Nowozelandczyków wiązało się też nie tylko z tym, że dzieci dostały jedzenie czy były miło przywitane, ale również na całej trasie podróży często na przykład przejeżdżając widziały, że ludzie machają im, kiedy pociąg jechał, to ludzie do nich machają, gdzieś tam zatrzymywały się na stacjach, dostawały jakieś słodycze, a więc no to były oczywiście takie może małe gesty, jednak no, dla nich bardzo, bardzo sympatyczne. I już tam na miejscu ten obóz w Pahiatua no, nie bez przyczyny został nazwany Małą Polską, ponieważ był całkowicie zorganizowany przez, w sensie takim, nie wiem, czy można tak nazwać po polsku. Wszystkie zajęcia odbywały się po polsku, dzieci się uczyły tego, czego uczyłyby się w szkołach polskich. Odbywały się lekcje religii, mogły praktykować wyznania, więc no, wszystko, co byłoby w takim normalnym ich życiu w Polsce. Zresztą taki był zamysł też początkowo, że jest to pobyt czasowy i po zakończeniu wojny dzieci do Polski wrócą. Tak więc na początku one nawet nie uczyły się języka angielskiego, ponieważ wszystkie zajęcia odbywały się w języku polskim. No właśnie tu mamy zdjęcie nawet z podtrzymywania takich tradycji, typu właśnie zespół dziecięcy muzyczny, stroje ludowe. A więc to wszystko jakby miało być takim ich małym krajem tam, który po wojnie zostanie przeniesiony do Polski. No niestety oczywiście tak się nie stało w większości przypadków, ale przynajmniej do tego 45 roku na początku dzieci jeszcze sądziły, że po zakończeniu wojny wrócą do Polski. Później okazało się, że większość z nich chciała jednak pozostać na miejscu.
Tutaj właśnie mamy to zdjęcie z tak zwaną Małą Polską. Kolejne zdjęcie to jest z kościoła, prawda? To jest ołtarz, ale chciałbym nawiązać do zdjęcia wcześniejszego jeszcze. Jedno zdjęcie było właśnie z tego statku, okrętu właściwie. Tak, USS...
General Randall.
O właśnie, dokładnie, umknęło mi. Ale kolejne zdjęcie właśnie po tym zdjęciu z okrętu było już po zejściu na ląd, prawda? Różnymi środkami transportu były te dzieci przewożone, ale właśnie to, co pani zauważyła, na co zwróciła pani uwagę, te dzieci właśnie śmiały się na tym zdjęciu, więc widać było, że no, poczuły się bezpiecznie i widać było, że zostały dobrze przyjęte w Nowej Zelandii. Wprawdzie te trzy zdjęcia z okrętu, to na samochodzie i kolejne jeszcze tak pokazujące właśnie jakąś miejscowość, to nie są zdjęcia z tej książki, tylko to są z naszego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, ale właśnie z Nowej Zelandii. Ale postanowiłem też je tutaj umieścić w tej prezentacji, żeby Państwo zwrócili uwagę na taki troszkę szerszy kontekst, że nie tylko właśnie ilustracje do tych fotografii związane z Czesią, ale też pobytem dzieci właśnie w Nowej Zelandii. Jak dalsze życie Czesi wyglądało w Nowej Zelandii? Ponieważ no, wojna nie spowodowała, że wróciła do Polski. Oczywiście, na stałe przynajmniej.
Pozostała w Nowej Zelandii. Widząc zmiany zachodzące na polityczne, to co się dzieje, powstanie komunistycznych władz, to, że później okazało się, że no jednak rząd polski w Londynie do kraju nie wróci. Wszystko to wskazywało na to, że sytuacja ulega zmianie i opiekunowie tych dzieci polskich w Pachjakuła również zaczęli próbować asymilować ich z miejscową ludnością, no bo jakby to miało ułatwić im, no właśnie, kontakty, gdyby pozostali. Dzieci zaczęły uczyć się języka angielskiego, zaczęły odwiedzać rodziny nowozelandzkie. To były takie porozumienia, że na jakieś takie krótkie wyjazdy, nazwijmy to, nie wiem, czy można powiedzieć wakacyjne, kilkudniowe, do rodzin nowozelandzkich dzieci były umieszczane. To pozwalało też im poznać miejscową ludność, tym Nowozelandczykom też no, jakby pokazać te dzieci próbować wzajemne relacje jakieś nawiązać. Władze komunistyczne w Polsce po zakończeniu wojny bardzo chciały, żeby wszystkie dzieci, które znajdują się poza terytorium kraju, które wyjechały z domami dziecka, żeby do Polski wróciły. Nie było woli z drugiej strony, ale były naciski. Wysyłano różnego rodzaju przedstawicieli, którzy mieli nakłonić do powrotu. Jeżeli rodzina była w Polsce, a tak się zdarzało, to pisano prośby, listy, żeby te dzieci wracały. Z drugiej strony była duża nieufność i rzeczywiście ona jakby przejawiła się tym, że większość tych osób jednak nie chciała wrócić do Polski, mając różnego rodzaju sygnały o tym, że no ten kraj, do którego mieliby wracać, nie jest już tą Polską przedwojenną i że sytuacja bardzo się zmieniła. I większość tych dzieci pozostała jednak w Nowej Zelandii. Tam się zaaklimatyzowała, rozpoczęła naukę. W przypadku Czesi ona najpierw mieszkała z dwoma paniami, właśnie Nowozelandkami, dwoma siostrami, gdzie w tej rodzinie została umieszczona. wszystkie trzy siostry tam właśnie pozostały w Nowej Zelandii i no później rozpoczęła naukę, pracę, tak, kontynuowała naukę, rozpoczęła pracę. Tam już pozostała na stałe, choć wyszła za mąż za Polaka, ale Polskę odwiedziła dopiero na początku lat 60., a więc no już, choć i tak była jedną z pierwszych tych osób, które w ten sposób przyjeżdżały z tych osieroconych dzieci. Podróż zresztą odbyła się w sposób skomplikowany przez Wielką Brytanię, Niemcy i dopiero do Polski. Czesia wspomina, że czuła się bardzo inwigilowana przez polskie służby, Polską Służbę Bezpieczeństwa, no, jako osoba spoza, tak, kraju, która ich zdaniem jakieś niebezpieczeństwo stanowiła, tego tchnienia Zachodu i pokazywania innego życia. No oczywiście ona przyjechała spotkać się z bratem, z Mietkiem, którego przez te wszystkie lata nie widziała. Pani Czesława do dziś mieszka w Nowej Zelandii i ma dwójkę dzieci, już bardzo dorosłych i no, tam się zaaklimatyzowała i pozostała po prostu. Działa również, znaczy teraz to już nie z racji wieku, ale przez wiele lat działała w stowarzyszeniu dzieci z Pachiatua, które tam powstało i prężnie właśnie przekazywało te informacje o losach polskich dzieci w środowisku właśnie nowozelandzkim, a jednocześnie stanowiło dla nich taką formę podtrzymania kontaktów ze sobą, bo oni, jak wspomina, czuli się jedną wielką rodziną. No z racji tego, że jako osierocone te dzieci miały tylko siebie, a więc na pewno to zacieśniało więzy między nimi.
No właśnie, tutaj chciałem nawiązać do tego, o czym pani już wspomniała, że historia, można powiedzieć, trochę zatoczyła koło, ponieważ przyjechała do Polski właśnie w celu spotkania z bratem, który ocalał dzięki temu, że nie było go w domu. Znaczy nie wiadomo w sumie, jakby te losy się potoczyły, ponieważ rzeczywiście w trakcie tej długiej podróży, znów to słowo podróż się przewija, ale to właśnie nie była taka miła podróż z tego chmielowskiego raju do Nowej Zelandii, ale rzeczywiście podczas tej podróży no jednak bardzo duża część rodziny zmarła i kto wie, czy rzeczywiście dzięki temu, że brata akurat nie było w domu, no dzięki temu ocalał, prawda?
Prawdopodobnie, tak.
Także wielce prawdopodobne, że dzięki temu właśnie mogli się spotkać. I właśnie ta historia zatoczyła koło, ponieważ właśnie odwiedzając Polskę, odwiedzając swój kraj ojczysty, miała możliwość spotkania się z bratem. Dziękuję bardzo za rozmowę, za przedstawienie całej historii Czesi Wierzbińskiej, która pokazała kolejne kierunki podróży dzieci polskich, które przez tą zawieruchę wojenną w różnych częściach świata wylądowały, nie zawsze wracały, co pokazuje właśnie historia Czesi Wierzbińskiej, że jednak zaklimatyzowała się w nowym miejscu, choć te tradycje wspomnienia z Polski cały czas w sercu nosi. I pokazuje, że w różnych częściach świata można cały czas tą polskość krzewić. Dziękuję bardzo za spotkanie i zapraszam na kolejny temat, który będzie na kolejnym spotkaniu będzie dotyczył wampira, temat taki intrygujący, Marchwickiego, którego historia jest z pewnością ciekawa i pod względem społecznym, ale też i politycznym, więc zbrodnia z polityką w tle brzmi intrygująco, ale to na kolejnym spotkaniu.